Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenar Tre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Design of Design, The Essays from a Computer Scientist Frederica Pimbruksa ir Olcon. To zbiór esejów o projektowaniu, napisany z perspektywy informatyka, architekta systemów i kierownika wielkich przedsięwzięć technicznych. Autor, znany przede wszystkim z książki The Mythical Man-Month oraz pracy przy IBM System Trzeciętaszewno, nie ogranicza się do tworzenia oprogramowania. Zestawia doświadczenia z informatyki, inżynierii i architektury, aby zbadać, co sprawia, że projekt jest jednocześnie użyteczny, spójny i elegancki. Interesują go zarówno decyzje techniczne, jak i ograniczenia budżetowe, styl, narzędzia oraz sposób uczenia się poprzez budowanie i ocenę kolejnej wersji. Nie jest to podręcznik oferujący jedną metodę krok po kroku. Brooks analizuje powtarzające się napięcia obecne w złożonych projektach, zwłaszcza potrzebę pogodzenia śmiałej wizji z realnymi granicami czasu, kosztów i współpracy zespołowej. Celem książki jest rozwinięcie dojrzałego języka myślenia o projektowaniu w różnych dziedzinach. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, projektowanie jako poszukiwanie rozwiązania w przestrzeni ograniczeń. Brooks traktuje projektowanie nie jako liniowe wykonanie wcześniej znanego planu, lecz jako poruszanie się po przestrzeni możliwych rozwiązań. Projektant musi rozpoznać, które wymagania są trwałe, które można negocjować, a które wzajemnie się wykluczają. Dlatego ograniczenia nie są wyłącznie przeszkodą administracyjną. Budżet, termin, dostępne kompetencje, materiały, wydajność systemu i oczekiwania odbiorców wyznaczają granice, w których w ogóle można podejmować sensowne decyzje. Brooks pokazuje, że źle rozumiana swoboda często prowadzi do rozproszenia, natomiast dobrze nazwane granice pomagają budować spójność. W informatyce może to oznaczać wybór prostszego interfejsu lub świadome ograniczenie zakresu funkcji. W architekturze podobną rolę odgrywa działka, klimat czy koszt realizacji. Autor nie sugeruje, że każde ograniczenie jest dobre, lecz że projektant powinien odróżniać ograniczenia nieusuwalne od przyzwyczajeń, które można zakwestionować. Ta perspektywa ma znaczenie dla kierowników projektów, ponieważ zmusza do wcześniejszego ujawniania kompromisów. Zamiast obiecywać pełnię wszystkich korzyści naraz, zespół może zdecydować, które wartości są dla projektu nadrzędne i gdzie świadomie zaakceptuje ustępstwa. Po drugie, empiryzm projektowy i konieczność budowania wersji próbnych. Jednym z centralnych wątków książki jest empiryczny charakter projektowania. Brooks podkreśla, że o jakości rozwiązania nie da się wiarygodnie rozstrzygnąć wyłącznie na podstawie abstrakcyjnych rozważań, specyfikacji lub opinii ekspertów. Projekt trzeba oglądać w działaniu, testować w jego środowisku i konfrontować z reakcjami użytkowników oraz z ograniczeniami wykonania. W tym sensie prototyp, model lub pierwsza implementacja nie są tylko etapem technicznym. Są narzędziami poznania, które ujawniają błędne założenia, niewidoczne koszty i konsekwencje decyzji. Brooks nie przedstawia eksperymentowania jako chaotycznego poprawiania wszystkiego po fakcie. Wartość empirii polega na celowym formułowaniu pytań, porównywaniu alternatyw i wyciąganiu wniosków dla następnej wersji. Takie podejście jest szczególnie ważne w systemach złożonych, gdzie zachowanie całości nie wynika w prosty sposób z jakości pojedynczych części. Dla twórców oprogramowania oznacza to konieczność obserwowania rzeczywistego użycia systemu, a nie tylko zgodności kodu z wymaganiami. Dla projektantów innych dziedzin jest to przypomnienie, że makieta, szkic czy realizacja pilotażowa może skorygować wizję wcześniej niż kosztowna produkcja końcowa. Po trzecie, estetyka i styl jako elementy funkcjonalnej spójności projektu. Brooks włącza estetykę do poważnej rozmowy o projektowaniu, nie traktując jej jako dekoracji dodawanej po rozwiązaniu problemów technicznych. Dobra forma ma według tej perspektywy związek z porządkiem, czytelnością i poczuciem, że elementy projektu współpracują ze sobą zamiast konkurować o uwagę. Styl może więc wspierać użyteczność, ponieważ pozwala odbiorcy łatwiej rozumieć strukturę produktu, budynku lub systemu. Jednocześnie autor nie redukuje stylu do uniwersalnej listy reguł. Jest on powiązany z celem projektu, materiałem, skalą i kontekstem użycia. W systemach komputerowych odpowiednikiem stylu może być konsekwentny model pojęciowy, przewidywalne nazewnictwo albo jednolity sposób obsługi błędów. Takie decyzje nie są powierzchowne, gdyż zmniejszają obciążenie poznawcze osób korzystających z systemu i osób, które będą go później rozwijać. Brooks wskazuje również na ryzyko pozornej elegancji. rozwiązanie może wyglądać imponująco, lecz być trudne w utrzymaniu, niejasne dla użytkownika lub nieadekwatne do zadania. Ocena estetyczna powinna zatem pozostawać związana z praktycznym doświadczeniem. Książka broni tezy, że projektant potrzebuje wrażliwości na formę, ale także dyscypliny, która nie pozwoli pomylić efektowności z jakością. Po czwarte, odważne decyzje architektoniczne w pracy zespołów nad złożonymi systemami. Książka powstała w czasie, gdy projektowanie coraz częściej odbywa się w zespołach rozproszonych i dotyczy systemów o dużej skali. Brooks analizuje ten problem przez pryzmat decyzji architektonicznych, czyli takich, które nadają całości strukturę i wpływają na wiele późniejszych wyborów. Zbyt ostrożne projektowanie, polegające na nieustannym odkładaniu rozstrzygnięć lub dodawaniu wyjątków dla każdego interesariusza, może doprowadzić do niespójności. Autor argumentuje, że lepsze rezultaty wymagają czasem decyzji śmiałych, lecz niedowolnych. Muszą one wynikać z rozumienia celu systemu oraz z gotowości do poniesienia konsekwencji wybranego kierunku. Doświadczenia Brooksa przy IBM System 3000 stanowią ważne tło dla tej refleksji, ponieważ pokazują skalę problemów związanych z tworzeniem kompatybilnej rodziny systemów. Współpraca nie zastępuje odpowiedzialności za wizję, podobnie jak wizja nie zwalnia z konsultacji i sprawdzania faktów. Praktyczna lekcja dotyczy sposobu zarządzania zespoły, powinny jasno rozróżniać decyzje odwracalne od tych, które tworzą dług techniczny lub organizacyjny. W przypadku tych drugich potrzebne są zrozumiałe zasady, wspólny język oraz osoba lub grupa zdolna chronić spójność całości. Na koniec. Czego uczy się od wybitnych projektantów i jak rozwija się ich warsztat? W końcowych esejach Brooks podejmuje pytania o cechy znakomitych projektantów oraz o źródła ich rozwoju. Nie oferuje prostego portretu genialnej jednostki, ani recepty opartej na samej kreatywności. Z jego rozważań wynika raczej, że wysokie kompetencje rodzą się ze splotu wiedzy dziedzinowej, praktyki, osądu i uważności na rzeczywiste skutki własnych decyzji. Projektant musi umieć widzieć całość, ale też dostrzegać szczegóły, które mogą osłabić wykonanie. Musi korzystać z narzędzi, nie myląc sprawności w ich obsłudze z rozumieniem problemu. Ważna jest także zdolność do krytyki własnej pracy, ponieważ projektowanie obejmuje poprawianie niepełnych rozwiązań, a nie jednorazowe osiągnięcie doskonałości. Brooks czerpie z rozmów z uznanymi praktykami, lecz akcentuje znaczenie doświadczenia zdobywanego w konkretnych projektach. Wynika z tego ostrożny wniosek: dla edukacji można uczyć zasad, historii dobrych realizacji i metod oceny, ale dojrzałego sądu nie da się przekazać wyłącznie wykładem. Rozwija się on przez pracę nad realnymi ograniczeniami, analizę rezultatów i kontakt z wysokimi standardami. To podejście przeciwstawia się zarówno romantycznemu mitowi talentu, jak i przekonaniu, że zestaw procedur automatycznie wytworzy świetny projekt. Podsumowując, Design of Design. To będzie najbardziej wartościowa dla projektantów oprogramowania, architektów systemów, inżynierów, menedżerów, produktów oraz osób badających proces projektowy. Skorzystają z niej także twórcy spoza informatyki, ponieważ Brooks konsekwentnie szuka zasad działających ponad granicami pojedynczej branży. Czytelnik nie otrzymuje gotowej metody zarządzania projektem ani zestawu wzorów do natychmiastowego zastosowania. Otrzymuje natomiast ramę do lepszego rozpoznawania kompromisów, prowadzenia eksperymentów, oceniania spójności oraz podejmowania decyzji o dużych konsekwencjach. Praktyczna korzyść polega na tym, że książka uczy nazywać problemy, które w pracy zespołowej często pozostają ukryte pod hasłami zakresu, terminu albo jakości. Jej korzyść intelektualna jest równie istotna, pokazuje, że projektowanie łączy analizę, doświadczenie i ocenę estetyczną, a żadnego z tych elementów nie można bezkarnie pominąć. Na tle wielu książek o Designie wyróżnia ją perspektywa autora, który uczestniczył w tworzeniu systemów komputerowych o historycznej skali, a zarazem świadomie odwołuje się do architektury i innych praktyk projektowych. Eseistyczna forma bywa wymagająca, ponieważ wymaga aktywnego łączenia wątków zamiast przechodzenia przez jednolity kurs. Właśnie to czyni ją użyteczną dla doświadczonych praktyków. Brooks nie upraszcza złożoności, lecz pokazuje, jak myśleć i działać odpowiedzialnie mimo jej obecności. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Frederic Brooks IL, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.